Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Ach, rozbicie dzielnicowe. Okres, którym spokojnie mógłby się pan George Martin inspirować zamiast Wojną Dwóch Róż i pewnie stworzyłby coś jeszcze lepszego od Pieśni Lodu i Ognia, gdyby wcześniej nie skoczył z klifu jeszcze po drodze profilaktycznie skręcając sobie kark. Czemu? Ponieważ w tym okresie natłok rodzinnych zależności, wojen wszelkiej maści i intryg był po prostu przytłaczający. Ale co za tym idzie? To był bardzo ważny okres w naszej historii. Okres, w którym niektóre tereny odłączyły się od Polski i wróciły w jej granice dopiero po kilku wiekach. Czyli co? Będzie o Śląsku dzisiaj? Nie. Będzie o Mazowszu, na którym właśnie jesteśmy i które przez kilkaset lat było niemal oddzielnym państwem. Co się tutaj działo przez te wszystkie wieki? Czy to Konrada Mazowieckiego możemy nazywać największym Januszem, jeśli chodzi o tutejszych władców? Dzięki komu malutka Warszawa zaczęła się potężnie rozwijać i co wspólnego z herbem Warszawy ma smok? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nie miejmy złudzeń, przedstawienie w jednym odcinku 400 lat historii całej dzielnicy, plus jej zależności od innych terenów, plus tych wszystkich powiązań rodzinnych jest nie tylko praktycznie niemożliwe, ale też groziłoby nam wszystkim straszną śmiercią przez przegrzanie rdzenia kręgowego. To też skupimy się na najważniejszych postaciach i wydarzeniach, a zacząć musimy od kwestii absolutnie kluczowej. Kiedy i z jakiej paki Mazowsze odłączyło się od Polski? Stało się to w wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego, który miał wielu synów i pomiędzy nich właśnie w swoim testamencie podzielił swoje królestwo. Plan był taki, żeby państwo pozostało spójne, bo rządzący różnymi ziemiami synowie mieli być posłuszni najstarszemu dziedzicowi rządzącemu w Krakowie. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Każdy chciał jak najwięcej władzy dla siebie i już po paru latach, w 1142 konkretnie, wybuchła wojna domowa. Pierwsza z wielu w kolejnych wiekach. Najstarszy syn Krzywoustego przerżnął konfrontację z braćmi i to mimo załatwienia sobie wsparcia z Rusi. Niby w wojnach nie ma zwycięzców, tym bardziej w wojnach domowych, ale jeśli mielibyśmy wskazać kogoś, kto na tym konflikcie zyskał najwięcej, to byłby to Bolek Kędzierzawy, rządzący a jakże na Mazowszu i na Kujawach, żeby być dokładnym. To dzięki niemu bardzo rozbujał się Płock, który w drugiej połowie XII wieku był trzecim co do ważności miastem po Krakowie i Gnieźnie. Ale te czasy miały się ku końcowi, bo szła niezależność Mazowsza. Zarówno Kędzierzawy, bo przegonił brata, jak i kolejny ważny tutejszy władca Kazimierz Sprawiedliwy rządzili zarówno w Krakowie, jak i na Mazowszu. Jednak jak Kazik fiknął, najprawdopodobniej otruty, to w wyniku podziału jego terytoriów między synów władzę na Mazowszu objął Konrad. Tak jest, ten Konrad Mazowiecki, co to Krzyżaków sprowadził i jest mu za to jechane od wieków. Ale czy faktycznie był takim głąbem, jak się powszechnie przyjęło? Spójrzmy sobie na jego sytuację trochę szerzej, bo przyszło mu władać niemal niezależnym księstwem, co oczywiście ma swoje plusy, bo można na przykład w miarę swobodnie handel prowadzić, ale ma też minusy, bo trzeba kombinować, na przykład jak się pojawi zagrożenie z zewnątrz, choćby w postaci wściekłych pogan z północy. No dobra, ale musiał od razu do tych Krzyżaków lecieć z prośbą o pomoc. Wcale nie poleciał od razu, bo początkowo starał się temat ogarnąć sam. Najpierw pokojową chrystianizacją, później zbrojną akcją, a później jeszcze kolejną zbrojną akcją przy wybłaganym wsparciu krewnych. No ale nic to nie dawało. Poganie z Prus cały czas wbijali na jego ziemię, niszczyli co się dało, brali łupy, ludzi w niewolę i uciekali. Konrad musiał zabezpieczyć swoje tereny, więc nie, jeszcze nie poleciał do Krzyżaków, tylko zwrócił się z prośbą do innych władców dzielnicowych. W zasadzie to z propozycją, żeby wspólnymi siłami wystawić na Mazowszu taką rycerską straż graniczną. No bo kurczę, to przecież w interesie wszystkich, żeby się poganie nie panoszyli. Chłopaki jednak mu odmówili. Stwierdzili, że nie, oni są daleko, to jest w ogóle nie ich brocha. I dopiero wtedy Konrad, pozbawiony w zasadzie wszystkich innych opcji, zwrócił się o pomoc do Krzyżaków. Inna sprawa, że nie miał prawa podejrzewać, jakim to się stanie kłopotem, i to na wieki. Poza epizodem z krzyżakami warto wiedzieć, że Konrad zrobił w życiu też inne rzeczy, może mniej kontrowersyjne, za to bardzo ważne dla okolicy. Rozbujał Czersk i okolice. To miejsce miało stawiać skuteczny opór atakom nie tylko z Prus, ale i z Litwy, bo i taki kłopot miał Konrad. To jednak nie wszystko, bo był generalnie bardzo światłym władcą. Miał spory dwór, na którym było niemało intelektualistów, wspierał osadnictwo, wspierał rozwój kościoła na swoich terenach, bo to było wtedy bardzo ważne również w polityce. No i na ile mógł, to starał się własnymi siłami zabezpieczać granice. Generalnie za jego rządów Mazowsze zupełnie spoko sobie radziło. Względna beztroska nie mogła jednak trwać długo, bo jak Konrad się odmeldował w zaświaty, to do gardeł rzucili się sobie trzej jego synowie i z tej krwawej batalii zwycięsko wyszedł najmłodszy, Siemowit. Chociaż raz niewiele brakło, bo jeden z braci pojmał go, kiedy Siemowit akurat wracał sobie z kanonizacji świętego Stanisława. Temu jednak udało się nie tylko przeżyć, ale koniec końców uzyskać władzę nad Mazowszem. Niemniej jednak, jak już przed chwilą zdążyłem wspomnieć, to były czasy rozbicia dzielnicowego. Szczęście nie mogło trwać zbyt długo.
Jakieś wieści z dworu? No nic właśnie, żadnych otruć, klęski, wojny nowej. Jezu, jaki nudny ten tydzień. A już środa.
Najpierw Mazowsze nawiedził potworny głód, bo w 1253 roku tak się niefortunnie złożyło, że deszcz lał niemal bez przerwy od Wielkanocy do 25 lipca, więc na polach praktycznie ledwo co rosło, ale już 7 lat później Siemowit nie musiał się przejmować takimi przyziemnymi kwestiami jak jedzenie, bo go zabili. Konkretnie Litwini wbili do grodu w Jazdowie, gdzie akurat przebywał i nie dość, że go zabili, to jeszcze potem na wszelki wypadek spalili zwłoki. No i następcę tronu, Konrada, wzięli do niewoli. Mazowsze było na granicy upadku, było zrujnowane tym najazdem, a jeszcze dodatkowo Prusowie poczuli łatwy łup, więc swoje rabunkowe co nieco też do tego bajzlu dorzucili. Nie wiadomo, jak by się dzieje potoczyły, gdyby nie jedna z najtwardszych babek w historii Mazowsza. Miała na imię Perejasława i była żoną zabitego Siemowita. Była więc wdową z jednym synem w niewoli, drugim młodym przy sobie i to formalnie ona przejęła rządy w księstwie. Wiele osób by to przerosło, ale Perejasława była bardzo zaradna i charyzmatyczna. Zacznijmy od tej drugiej kwestii. Mimo że pozycja kobiet, w tym kobiet u władzy, nie była wtedy zbyt mocna, to Perejasława była w stanie stworzyć wokół siebie grupę sojuszników. Po jej stronie stanęli między innymi wojewoda i biskup, chociaż oni też byli w niezbyt wesołej sytuacji i poza wsparciem administracyjnym nie mogła liczyć na zbyt wiele. Księstwo nadal było w ruinie, a co się u nas robi, jak jest się w ciężkiej sytuacji? Prosi się o pomoc przyjaciół, rodzinę, zwłaszcza z Wielkopolski, bo oni tam zawsze mają więcej pieniędzy. Tak też zrobiła właśnie Perejasława. Prosiła o pomoc swojego przyjaciela, Bolka Pobożnego. Jak Bolesław przyjechał na zrujnowane ziemie, to był w takim szoku jak Joe Biden, jak przyjechał na Podkarpacie. Obiecał bezinteresowną pomoc. Nakarmiono mieszkańców, a przy pomocy rzemieślników z Wielkopolski zaczęto odbudowywać Mazowsze, zwłaszcza Płock. Niemniej jednak nadal w skarbcu była dość potężna bieda. Potężna do tego stopnia, że Perejasławy nie było po prostu stać na wykupienie syna z litewskiej niewoli. Jednak pamiętajmy, że była to kobicina niepojęcie zaradna. Jak się ma głowę na karku i odwagę, to i bez kasy można o historii decydować. Otóż Litwini ani myśleli oddać chłopaka bez okupu, ale na ich nieszczęście Perejasława dowiedziała się, że planują lekką korektę swojej polityki zagranicznej. Chcieli się bardziej skumać z Rusią, a tak się akurat złożyło, że lokalnym księciem był brat Perejasławy i w związku z tym odezwała się do swojego brata i szybko okazało się, że Litwini o dobrych relacjach z Rusią to sobie mogą co najwyżej pomarzyć, jak będą księcia siostrę denerwować. I w związku z tym, żeby załagodzić sytuację, wściekli Litwini musieli oddać chłopaka za darmo.
Cholerne powiązania dynastyczne. Za demokrację by było łatwiej kombinować.
Perejasława bezdyskusyjnie była charyzmatycznym politykiem, ale Wybitną matką to chyba nie, bo okej, faktycznie udało jej się utrzymać księstwo i przekazać władzę nad Włościami swoim synom, kiedy przyszedł odpowiedni moment, a jakoś w międzyczasie zapomniała chyba wychować chłopaków w duchu poszanowania siebie nawzajem, ponieważ chłopaki bardzo szybko rzucili się sobie do gardeł, rozpoczęli wojnę domową, to znaczy Bolesław, ten młodszy, i ten, który był w litewskiej niewoli, czyli Konrad. Czy to było głupie? Oczywiście, że było głupie, bo zwycięzcy nie było, a tylko ludzie ginęli. W końcu umarł też Konrad i okazało się, że jakby umarł w tej litewskiej niewoli, to w zasadzie nic by się nie stało, bo Bolesław, który już teraz miał w łapach w takim razie całe Mazowsze, okazał się dużo lepszym władcą. Zabudowania umocnił, handel z północą rozbujał, o bezpieczeństwo dbał? Dbał, bezwzględnie rozprawiając się z bandziorami. Generalnie chłop miał co robić i może po części dlatego, wzorem zresztą swojej matki, nie miał kiedy nauczyć swoich trzech synów, żeby się wzajemnie szanowali. Zgadnijcie, co się stało, jak umarł. Oczywiście kolejna wojna domowa, na której najbardziej skorzystała Warszawa. To była już Warszawa wtedy? Była! Kilka domów i kościół parafialny. Jednak jeden z trzech braci, konkretnie Trojden I, który swojego czasu miał najsłabszą pozycję, nie miał dla siebie takiej rezydencji jak chociażby Płock. Musiał sobie coś ogarnąć niemal od podstaw i postawił właśnie na Warszawę, leżącą w miejscu, w którym przecinały się szlaki handlowe z Toruniem, Krakowem, Wrocławiem i z Litwą. I to był strzał w dziesiątkę. To miejsce zaczęło kwitnąć, podobnie jak trochę dalej kwitło już Królestwo Polskie, w dużym stopniu już zjednoczone, a władzę w nim właśnie objął Władysław Łokietek. Państwo Łokietka oczywiście miało swoje problemy, ale robiło się coraz bogatsze i coraz silniejsze, o czym boleśnie przekonało się też chociażby Mazowsze, bo jak raz chciało się mocniej skumać z Krzyżakami, to Łokietek przy pomocy wojska wytłumaczył mu, że zdecydowanie nie jest to po jego myśli. No i właśnie to był ten problem książąt mazowieckich przez dekady. Nieważne jak mieli na imię, musieli lawirować między coraz bardziej ogarniętą po rozbiciu Polską, uformowanym państwem krzyżackim, a Litwinami. No i jeszcze te wojny domowe na deser. Ludzie, w tym sami książęta, powoli mieli już tego dość. Trzeba się było wreszcie zdecydować, po czyjej chce się być stronie, a nie stać w tym niebezpiecznym rozkroku kolejne lata. Do prawdziwego przełomu doszło za panowania następcy Łokietka. Kazik miał na imię Kazik Wielki. To właśnie za panowania Kazimierza Wielkiego Mazowsze złożyło hołd lenny, dzięki czemu stało się, no nie, jeszcze nie częścią Polski, ale jej bardzo, bardzo ważnym sojusznikiem. Działo się to najprawdopodobniej między wrześniem 1352 roku, a lutym roku kolejnego, ponieważ wtedy obserwujemy zmianę herbu na pieczęci księcia na Mazowszu Siemowita III. Generalnie z tym herbem, a w konsekwencji i flagą, to jest naprawdę ciekawa, zagadkowa historia, bo w pewnym momencie Trojden I, czyli ten, co tak Warszawę rozbujał, ni z tego nizowego w swoim herbie zamiast typa na koniu zaczął używać smoka zwanego żmijem. Ten smok zwany żmijem przetrwał zresztą w mrocznym herbie naszej stolicy. Jak sobie zerkniemy na pierwszą pieczęć Warszawy, to nie jest syrena, tylko taka bardziej hybryda syreny ze smokiem. Dopiero w wieku XIV formalnie zmieniono herb na syrenę. Syrenę, która może nie każdy wie, była symbolem ciemnych mocy. Wróćmy jednak do tej zmiany na pieczęci, która koniec końców przełożyła się na dzisiejszy herb województwa mazowieckiego i flagę zresztą też. Smoka po złożeniu hołdu lennego zastąpił orzeł, ale jakiś taki dziwny ten orzeł, nie? Bez korony. Aczkolwiek dziwić to nie powinno, bo to było bardzo charakterystyczne dla tamtych czasów, że jak ktoś stawał się lennikiem, to otrzymywał herb swojego większego brata, ale zubożony o jakiś element, tak? Żeby jak każdy spojrzał na taki herb, to wiedział, do kogo on należy, ale że jednak jest to stosunek poddańczy. Stąd właśnie ten piastowski orzeł, ale bez korony, który, tak jak już zresztą wspomniałem, jest w mazowieckiej fladze do dziś. Wróćmy jednak do Kazimierza Wielkiego. No nie, o nim już był odcinek, z którego mamy nadzieję, że pamiętacie, że robił dużo, bardzo dużo dobrego dla kraju, ale już pewnie nie każdy wie, że miał swój odpowiednik tutaj na Mazowszu. Chodzi o syna Siemowita III, czyli tego typa, za którego Mazowsze skumało się mocno z Polską. Gość miał na imię Janusz. Janusz I konkretnie i był bezdyskusyjnie największym Januszem mazowieckiej polityki, ale w tym przypadku wcale nie oznacza to czegoś złego. prowadził ekstra politykę wewnętrzną. Podobnie jak Kazik Wielki budował zamki, zabezpieczył murami Nową Warszawę, a poza nią lokował jeszcze 23 inne miasta. Przede wszystkim jednak był spokojnym władcą, lojalnym władcą. W przeciwieństwie do swojego brata, on też rządził kawałkiem Mazowsza, ale zdecydowanie do spokojnych nie można go zaliczyć. Skakał od sojusznika do sojusznika, cały czas wojował, kombinował. Natomiast Janusz postanowił postawić mocno na lojalność wobec Polski, chociaż nie każdy wytrzymałby test na wierność z 1393. Pewnego razu Janusz wracał sobie z gospodarskiej wizyty, podczas której doglądał, jak tam idzie budowa zamku nad Narwią, a tu go krzyżacy porwali i to jeszcze bez żadnego szacunku, który wypada oddać księciu, nawet jak się go porywa. A tutaj jak bandytę związali mu nogi pod końskim brzuchem i w ten sposób dowieźli do samego Malborka, gdzie najpierw rzucili go przed wielkiego mistrza, a potem jeszcze chwilę więzili. Co na to Jagiełło, który wtedy rządził już w Polsce? To dzięki jego dyplomatycznym staraniom udało się Janusza wyciągnąć, ale wielu na miejscu Janusza uznałoby, że to za mało. Albo by się obrazili, albo zażądali zbrojnej zemsty.
Ale nie mój ziomek Janusz.
Książę z Mazowsza podejrzewał bowiem, podobnie jak Jagiełło, że cała ta akcja to mogła być zaplanowana krzyżacka operacja, żeby albo poróżnić stronników, albo sprowokować wojnę z Polską, do której nasi w 1393 roku nie byli przygotowani i pewnie by ją przegrali. Chłopaki nie dali się jednak w to wciągnąć, ale obaj wiedzieli, że wielka wojna z zakonem to tylko kwestia czasu i kiedy do niej faktycznie doszło, to Janusz konsekwentnie wsparł Jagiełłę, nie tylko wysyłając wojsko pod Grunwald, ale też umożliwiając armii przeprawę. W sumie to przy okazji wielkiej wojny z zakonem warto mocno podkreślić, jak bardzo Mazowsze wsparło Jagiełłę. Do boju z krzyżakami ruszyły nie tylko chorągwie z opisywanym już dzisiaj białym piastowskim orłem na czerwonym tle, co było bardzo symboliczne, ale też rycerze z dzielnicy czersko-warszawskiej ruszyli na ekipę Jungingena pod chorągwią, która łączyła stare i nowe elementy. Oprócz orłów znalazł się tam też nasz stary znajomy Smok Żmij. Zresztą Jagiełło lojalność bardzo docenił. Po Grunwaldzie dał nagrodę w formie paru zamków. Rządy Janusza I i potem jeszcze jego następcy to już jednak była końcówka świetności księstwa mazowieckiego i spokojnie możemy tutaj użyć określenia świetność, bo żyło się tam w miarę w porządku, a dzięki stabilnej polityce, braku bratobójczych wojen i skakania od sojusznika do sojusznika kwitła gospodarka. Niestety w połowie XV wieku znowu zaczęło się dzielenie Mazowsza między krótkowzroczne dzieciaki i nie znalazł się już żaden lokalny władca, który ogarnąłby całość tych ziem. Wszyscy na tym stracili, nie no, bez przesady, zyskała na tym polska korona. Jagiellonowie rządzący Polską bardzo chętnie dołączali do korony kolejne skrawki Mazowsza. Te, które chciały dołączyć, te, które były za słabe, żeby się postawić i te, bo i takie sytuacje się zdarzały, które w pewnym momencie kończyły bez dziedzica. Co na to najważniejsi władcy Mazowsza rządzący już wtedy z Warszawy? Przez całe pokolenia woleli się skupiać na imprezach, podtruwaniu konkurencji i dokręcaniu podatkowej śruby poddanym. Nie chcieli nawet słyszeć o już takim formalnym dołączeniu ich ziem do Polski. Zaczęli się nawet do Hohenzollernów uśmiechać. Kolejna wojna wisiała w powietrzu, a fakt, że Mazowsze ją przerżnie w sposób sakramencki, zdawał się ich kompletnie nie obchodzić. W końcu cierpliwość skończyła się mazowieckiej szlachcie. Nie tej rządzącej, ale nadal bardzo ważnej. To ona dała się przekonać rządzącemu wtedy już Zygmuntowi Staremu, że na włączeniu do Polski Mazowsza skorzystają wszyscy. Ale czy to było takie polityczne mydlenie oczu? Otóż nie, bo władca nie tylko obiecał rekompensaty rządzącym, a szlachcie zwolnienie aż z kilku podatków plus zrównanie jej w prawach z polską szlachtą, ale też tych obietnic dotrzymał, więc wszyscy faktycznie odczuli to w sakiewkach. Jakby król był głupszy, to oczywiście mógłby negocjować z pozycji siły, ale rozegrał to po mistrzowsku i 25 sierpnia 1526 roku, po prawie 4 wiekach, Mazowsze w pełni wróciło w polskie granice. Co było dalej? Wspólna historia, w której Mazowsze odegrało bardzo ważną rolę w wielu aspektach, ale żeby wymienić chociaż jeden, no to na przykład z racji tego, że coraz mocniej zbliżaliśmy się do siebie z Litwą, to po pewnym czasie zarówno dwór, jak i wielu urzędników zadomowili się na terenach dzisiejszego województwa mazowieckiego, w którego herbie i fladze nadal widać pamiątki z tego może i trochę zagmatwanego okresu, ale bezdyskusyjnie okresu ważnego, okresu rozbicia dzielnicowego. Wbijajcie w wolnej chwili na Mazowsze, choćby na tutejsze piękne zamki, a my widzimy się niebawem.